A teraz już przed nami spotkanie z Tomaszem Kajdańskim i Katarzyną Tomalą. Słuchać będziemy fragmentów Carmen Rodiona Szczedrina w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmala. Na zakończenie zabrzmi także fragment zarejestrowany przez Orkiestrę Teatru Wielkiego w Poznaniu pod dyrekcją Katarzyny Tomali.
Gość klasyki muzycznej.
Z największą przyjemnością goszczę dzisiaj, nie w Teatrze Wielkim, ale przed mikrofonami naszego poznańskiego radia, pana Tomasza Kajdańskiego, szefa baletu Teatru Wielkiego, i panią Katarzynę Tomalę, nowy nabytek Teatru Wielkiego, jeśli chodzi o dyrygenturę. Ale ponieważ pan Tomasz jest osobą, która właściwie sprawia, że Anna Karenina pojawia się na scenie Teatru Wielkiego, to proszę powiedzieć, skąd właśnie wybór takiego tytułu, bo sporo mamy klasyki, sporo mamy współczesności. Czy chciał pan może trochę tą klasykę z współczesnością, tym baletem połączyć?
Dzień dobry. To przedstawienie z panią Katarzyną, bez pani Katarzyny to przedstawienie ma sensu. Szczedrin nam dał wspaniałą muzykę i pani Katarzyna z orkiestrą i ja z baletem teatru tworzymy całość. Aby odpowiedzieć na to pytanie, mogę powiedzieć miłość. Miłość skłoniła mnie do tego, żeby zająć się rzeczą, która jest ponad granicami, ponadczasowa. Miłość jednej kobiety do drugiego mężczyzny, porzucanie tej miłości, porzucanie własnego dziecka dla miłości. Ten temat jest bez końca. I ten temat świetnie nadaje się na taniec. W tańcu można wyrażać uczucia, które są wspaniałe, ale w tańcu nie można kłamać. Taniec jest zupełnie szczery. Także ta książka, która jest super napisana i wspaniale napisana, też nie jest możliwa, żeby ją przełożyć w całości. To jest taka opowieść, którą Szczedrin napisał dla swojej ukochanej kobiety, pani Plisieckiej. I ta miłość tego Szczedrina do tej kobiety też mnie zafascynowała. Ona niedawno zmarła, żyli obydwoje w Monachium, gdzie ja też kiedyś pracowałem. Także to jest bardzo biograficzna historia. Ja też w swoim życiu przeżyłem rozwody i miłości natychmiastowe. Jedna rzecz, którą nie zrobiłem, nie rzuciłem własnego dziecka dla kobiety. I jeszcze jedna ważna rzecz. Teatr Wielki w Poznaniu nadaje się z zespołem swoim na takie przedstawienie. Nie każdy teatr może wystawić taką dużą sztukę.
No właśnie, bo przecież pani Maja Plisiecka to był poziom najwyższy, jeśli chodzi o sztukę baletową. Zresztą Rodion Szczedrin napisał dla niej nie jeden balet, bo z tej miłości wyrosło kilka fantastycznych utworów. I myślę, że ta różnorodność i ta barwność muzyki, bo on bardzo pięknie wykorzystuje, o tym za chwilkę powiemy, prawda, orkiestrę, da kapitalną możliwość i baletowi, i orkiestrze, prawda?
No na pewno ukończyłem ten balet właśnie w tym tygodniu, także widziałem pierwsze próby, które od początku do końca są. Wczoraj miałem taki test, bo zaprosiłem moich przyjaciół. Niektórzy mieli mokre oczy, bo to jest coś tak mocnego, i coś tak fascynującego. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że mamy fantastyczną tancerkę, która to interpretuje, Darię i Mateusza, pierwszego solisty w teatrze, którzy są naprawdę pierwszą ligą teatralną. Także jestem bardzo dumny, że ci ludzie tutaj są i bardzo podnieśli poziom tutaj emocjonalny i techniczny tego zespołu. To jest bardzo duży krok naprzód. Jestem z tego bardzo dumny.
Jeżeli pani Kasiu, pani pozwoli, to pani jest takim trochę świeżym nabytkiem poznańskim. Proszę trochę o sobie powiedzieć, co pani ma na swoim koncie, skąd pani do nas przybyła?
Współpracę z teatrem rozpoczęłam na początku 2016, więc to nie jest pierwsza produkcja, której jestem tutaj uczestnikiem w teatrze, ale faktycznie pierwsza taka duża, samodzielna, bo już mam na koncie premierę Mikołajka i innych chłopaków, bardzo sympatyczną produkcję napisaną przez Radka Mateję. Bardzo fajny spektakl, bardzo fajnie odebrany przez publiczność. Teraz no, zupełnie coś innego. Bardzo się cieszę, że dostałam takie zaproszenie, ponieważ nie będę ukrywać, że bardzo mi się marzyło zrobić balet. I wiedziałam, że to będzie ogromne wyzwanie, to jest zupełnie inna praca niż praca z solistami, czy przygotowanie tylko i wyłącznie symfonicznej muzyki. I cieszę się, że to jest właśnie taki tytuł, bo muzyka z Anny Kareniny jest fascynująca. Ja widziałam od początku, kiedy tylko otworzyłam partyturę, że mam do czynienia z dziełem wybitnym i tutaj to nie jest żadne nadużycie z mojej strony, mówiąc o wybitności tego dzieła. Jest fantastycznie napisana partytura, bardzo przemyślana, spójna pod względem kompozycyjnym i fantastycznie oddająca ducha tego, co chciał nam powiedzieć Tołstoj w swoim dziele.
No a poza tym, tak jak powiedziałam, Szczedrin to z Carmen chociażby wynika.
Tak,
lubi zdecydowane, zarysowane barwy. On jest bardzo konkretny w tym, co chce nam powiedzieć, prawda?
I to wynika też z jego techniki kompozytorskiej, ponieważ jest świetnym instrumentatorem. To jest jeden z niewielu takich kompozytorów, który ma ogromną świadomość tego, jak używać instrumentów, jak one mają zabrzmieć. I tam nie ma przypadku, tam nie ma przypadkowych brzmień. Każde brzmienie coś znaczy. I on fantastycznie to łączy. I te kolory, które osiąga, są niesamowite. Dodaje bardzo ilustracyjny, ciekawy efekt. I to jest wielki talent i geniusz Szczedrina, że potrafi właśnie w ten sposób komponować.
A proszę powiedzieć coś o sobie.
Jestem dyrygentką, która ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie profesora Mieczysława Gawrońskiego. Jestem bardzo szczęśliwa, że miałam szansę uczyć się u tego właśnie profesora. Tak trochę w naszym świadku śmiejemy się, że to jest profesor, który ma bardzo dobrą rękę do kobiet, bo faktycznie tych studentek się przewinęło od groma i on ma do nas podejście i wie, jak z nami pracować, bo nie każdy wie. To jest trochę specyficzny zawód i nie chcę mówić, że kobiety mają trudniej, tylko no, troszkę inaczej musimy do tego podejść, ponieważ stereotyp ciągle jednak gdzieś tam jest, że to mężczyzna jest dyrygentem, więc trochę się przebijamy przez to środowisko. Więc skończyłam Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Współpracuję z różnymi orkiestrami, nie jestem nigdzie na stałe związana z żadną instytucją. Najwięcej pracy mam właśnie w Teatrze Wielkim w Poznaniu i za co jestem bardzo wdzięczna dyrekcji, że podjęła się tej współpracy ze mną. Powiem szczerze, że nie sądziłam, że pójdę w stronę operową, będąc jeszcze studentką
Akademii. Każdemu się waży symfonika, prawda?
Tak, bo to jest jakoś tak, że my też tą operę spotykamy dopiero pod koniec studiów, ponieważ ten kierunek z racji nazwy oczywiście jest kierunkiem symfoniczno-operowym. Ale te zajęcia operowe to dopiero studia magisterskie i też no, trudno pracować nad operą przy fortepianie, czy tylko przy kilku solistach, które spotykamy raz na jakiś czas. Więc tą szkołę życia dostałam tutaj na dzień dobry w Teatrze Wielkim w Poznaniu, ale jestem bardzo za to wdzięczna i coraz bardziej się wkręcam w ten świat i mam nadzieję, że zwiążę z tym swoją przyszłość.
A poza tym, mając do czynienia ze śpiewakami, to tak trochę trzeba patrzeć, co oni robią. Trzeba iść trochę im za ręką. Tu się gra te pierwsze skrzypce, ale trochę inaczej, prawda?
To jest nieporównywalne, jeśli chodzi o balet i faktycznie nie chcę mówić, że jest trochę łatwiej w pracy ze śpiewakami.
Ale w balecie trzeba na odmianę mieć niesamowitą punktualność.
To o to chodzi. Właśnie o tym chciałam wspomnieć, że w przypadku śpiewaka to, czy ja wezmę, tutaj już tak fachowo pójdę, ćwierćnutę w tempie 106 czy 104, nie zrobi mu to aż tak dużej różnicy, jak w przypadku na przykład tancerza. I mam tego ogromną świadomość, że tu w grę wchodzą kontuzje i inne poważne sprawy i ta punktualność i wyczucie tempa jest bardzo ważne i obserwowanie również, bo każdy ma swoje lepsze i gorsze dni i nie jesteśmy robotami, nikt nie tańczy, nie gra, nie śpiewa dokładnie ten sam sposób za każdym razem. Więc ta czujność i obserwacja jest bardzo potrzebna w przypadku baletu, moim zdaniem bardzo, naprawdę niezmiernie ważna. Thank you.
Panie Tomaszu, Anna Karenina to nie jest balet kameralny. Tu jest cały zespół, który pan musiał zaangażować do tej realizacji. Pokazać różne charaktery. Powiedział pan, że ma pan już taki skład, który pozwala na pokazanie tego rodzaju dzieła.
To jest bardzo ciekawa historia, bo tam rzeczywiście są sceny masowe, bal czy wyścigi konne, ale co było szokujące, jest bardzo dużo intymnych scen, gdzie występują dwie, maksymalnie trzy osoby. To był trudny moment, bo każda z tych scen ma zupełnie inny koloryt. Jest szalona miłość, jest nieporozumienie i tak dalej, i tak dalej. I to było właśnie bardzo, bardzo dziwne, że oprócz tych wielkich, masowych scen zaistniał kontrast. Ten zupełny, cichy dom, gdzie tyle emocji i tyle uczuć jest. Ja chciałem jeszcze dodać, nas łączy, obydwoje jesteśmy skorpionami. Chciałem dodać to. I jeszcze chciałem jedną rzecz dodać. Orkiestra nagrała nam tą Kareninę i te tempa są już ustalone.
Tak.
Muszę powiedzieć, że nagranie jest fantastyczne. Byłoby fajnie, gdybyśmy w ogóle to nagrali na CD i rozpowszechniali, bo naprawdę warto coś takiego mieć z tą orkiestrą. Także jestem bardzo zadowolony z współpracy, ale to chyba te skorpiony podziałały.
Ja również, dogadujemy się bardzo dobrze.
Przyciągają się państwo.
Tak jest.
No skorpiony na pewno.
A jak się to przyciąganie, jeśli chodzi o głównych solistów, kształtuje?
Bardzo ciekawa historia. Bo ja pracuję przede wszystkim, nie pracowałem tutaj, mam własny zespół też w Dessau i tu był taki pierwszy moment, że myśmy się spotkali i te pierwsze dwa dni oglądaliśmy się nawzajem. Czy jesteśmy na tyle profesjonalni, żeby sobie zaufać? I nagle pękło wszystko i nagle zaczęliśmy sobie pomagać. Ja kupowałem od nich idee, kształciłem ich charaktery i zostaliśmy przyjaciółmi, co się rzadko zdarza. Bo spędziliśmy 2 miesiące razem w ciągu tych 2 miesięcy prawie zawsze 8 godzin dziennie, nie licząc poniedziałków i niedziel. I nagle stworzyła się taka bardzo miła, sympatyczna atmosfera. Znaczy jest coś takiego rodzinnego w tym wszystkim, bo wychodzimy ze sali baletowej kompletnie zmęczeni i siedzimy tam i tak czekamy, aż nam przejdzie to pierwsze zmęczenie i taka cisza jest. Czasem się śmiejemy, ale dziwne, żeśmy nigdy nie byli na obiedzie razem. Bo wiemy, że trzeba zachować pewną higienę, żeby trzeba być samemu też od czasu do czasu. Bo tak dużo energii wkładamy w te próby i taką emocjonalną, taką dawkę kwantów, że to jest szalone. I później jest taka cisza. Na przykład Daria siedzi pod ścianą i się patrzy w okno, a ja jej cytuję poezję rosyjską. Mateuszowi opowiedziałem taką bajkę: żona mi zbrzydła, wróg przystrzyk skrzydła, na brzeszczot pieszczot rzucony brzdąc. I on zaczął się uśmiechać, no przeszło, ten całe zmęczenie przeszło.
Proszę przypomnieć nazwisko Darii.
Sukojurowa, ja nie mogę tego wypowiedzieć w ogóle.
Sukorukowa.
Sukorukowa, tak.
To jest dziewczyna, która pochodzi z Rosji, czy
tak,
z Ukrainy?
Tak, ona jest z Sankt Petersburga i ja tutaj mam takiego bardzo mocnego krytyka, bo ona kocha rosyjską kulturę, zna na pamięć te wszystkie rzeczy, także ja zawsze tłumaczyłem, gdzie jesteśmy, no my nie musisz mi tego mówić, ja wszystko wiem. Ona się zdecydowała tańczyć w Poznaniu, bo chciała koniecznie zatańczyć Annę Kareninę i ostatnie miejsce pracy to była Opera Narodowa w Monachium, czyli to jest jedna z największych oper i baletów w ogóle w Europie. I do końca nie wierzyłem, że ona tu przyjedzie. Do końca nie mogłem w to
ona
wierzyć.
Ona jest członkiem zespołu?
Nie, ona jest gościem. Także jej decyzja i jej w ogóle, że powiedziała tak, to do końca, do ostatnich dni nie mogłem w to uwierzyć. Nawet jak podpisała kontakt, powiedziałem, to chyba nie przyjedzie. Ale zaczęła mówić tak i zaczęła rozumieć po polsku, to jest pierwszy punkt. Kocha te jedzenie nasze w Poznaniu i jest bardzo zadowolona z tej pracy. No, zatrudnienie dostaje, to jest niemożliwe, bo ona jest solistką na całym świecie, może dostać pracę. Także. Ale to jest taka wygrana w totolotka ona.
Jasny punkt. Ale też ma pan młodą Wiktorię Nowak, która przecież rozwija się pod pana skrzydłami.
Właśnie stała się rzecz. Wiktoria dostała pracę we Frankfurcie i zostawiła nasz zespół. Już nie mam Wiktorii.
Przykre.
Młodzi tancerze są jak ptaki. Nikt ich nie zatrzyma. Można w tym zawodzie pracować wszędzie. Znaczy w każdym kraju, bo niepotrzebny jest język. Znaczy my porozumiamy się po angielsku, ale język ruchu, jeżeli jesteś dobrym tancerzem, znajdziesz pracę zawsze. I się cieszę, że Wiktoria znalazła tą pracę. Trochę mi jest przykro, bo włożyłem dużo emocji w jej talent końcowy, taki, w tą rolę Kitty. No niestety, ale no tak jest. Dostała lepszą garzę i prawdopodobnie u Forsytha na pewno zrobi większą karierę w swoim życiu niż siedzieć tylko w Poznaniu. Także to jest dla niej duży krok naprzód. Jestem bardzo szczęśliwy, że ona coś takiego ma.
Do jakiej techniki tańca się pan odwołuje? No bo taniec to jest wielki worek. Można klasycznie, można neoklasycznie, można współcześnie. Jakie elementy tańca pan najbardziej będzie eksponował?
Ja zawsze odpowiadam na takie pytanie, że ja staram się, żeby być wiarygodny w tańcu. Żeby ten taniec nie niszczył tych ołtarzy. Ponieważ jesteśmy w 1870 roku, pewien ruch historyczny jest bardzo ważny. Ten ruch historyczny wyobraża nam, pomaga nam taniec klasyczny, żeby zilustrować ten ruch. Ponieważ mam takich dobrych tancerzy, opierają się przede wszystkim na tańcu klasycznym. To mi pomaga w ogóle w scenografii, w kostiumach, w tej epoce. Ale są tam momenty, które bardzo są charakterystyczne dla mojej własnej twórczości, dla mojej własnej pracy. Ja wywodzę się z tańca klasycznego, ale pracowałem w ekspresjonizmie niemieckim, w teatrze tańca u Kresnika, gdzie był taniec polityczny. Także wszystkie swoje jakieś spostrzeżenia, jakieś historyczne doświadczenia, biograficzne doświadczenia też włożyłem. To są może bardzo małe momenty, ale będą bardzo widoczne, że to jest nagle zmiana od piruetów. Przechodzimy w coś zupełnie naturalnego, coś zupełnie normalnego. Bo potrzebne nam są te piruety i skoki, żeby zachować tą całą atmosferę, zachować tą historyczność tego dzieła. Ja wiem dokładnie, że można ten obraz przejść w inny czas, w inną muzykę, ale myślę, że Szczedrin chciał w tym kierunku pójść. Jak się słucha tej muzyki, ona sama podpowiada całą treść, całą estetykę. Nie chciałem złamać estetyki pana Szczedrina. Zbyt jestem jemu wdzięczny za to i szanuję tych bardzo ludzi. Także cała scenografia, powtarzam, i całe kostiumy są w bardzo klasycznym formie. Jeszcze trzeba dodać jedną rzecz. My mamy w teatrze bardzo dużo młodych ludzi. Niech oni najpierw zobaczą, co to jest klasyka, a później mogą to złamać. Mogą to zniszczyć lub przeinaczyć. Ale na początku trzeba pokazać, co to jest, żeby tym operować. Czyli jakiś aspekt pedagogiczny też jest w tym wszystkim. Są ludzie, którzy mają dość życia w bieganiu i tak dalej. Przychodzą do teatru, żeby usiąść i popatrzeć na dzieło, które jest szczere i prawdziwe, nieskażone jakimś innym aspektem. Czyli postarałem się to, co czuję, przelać na deski sceniczne i na ruch. I ja to czuję właśnie w ten sposób, a nie inny. Czyli to jest balet klasyczny z aspektami różnego rodzaju. Tam są elementy z tańca, balanżina, tam jest taniec, znaczy ekspresjonizm. Tam jest wszystko, co jest czytelne i co jest prawdziwe. I to jest chyba najlepsza odpowiedź.
Bardzo mnie korci zadanie panu takiego pytania związanego z Mają Plisiecką i Rodionem Szczedrinem. Miał pan z nimi osobiste kontakty?
Wie pani, niestety nie. Maja Plisiecka przychodziła do teatru w Monachium, ale to była taka wielka gwiazda, że mało kto do niej podchodził, odważył się podchodzić i zagrywać. Zawsze była w jakiejś takiej kurtuazyjnej atmosferze przyjmowana przez ludzi teatru. Ona przychodziła też do szkoły baletowej tam. No to była wielka gwiazda. Czyli nie miałem osobistego kontaktu z nią. Widzieliśmy się, ale to jest nie to samo. Znaczy ja podziwiam ten film, który ona zrobiła i ten film zrobił na mnie wtedy, jak ja miałem 10-15 lat, ogromne wrażenie. To był szok dla mnie. Miałem ogromny respekt przed tym dziełem, wtedy już. I teraz, w tym okresie, kiedy byłem w Monachium, też miałem ten respekt przed tymi ludźmi, których zobaczyłem na żywo. Ale dzisiaj szkoda, że no nie mogłem zaprosić Szczedlina, bo prawdopodobnie pan już ma tyle lat i nie wiem, czy by przyjechał tutaj.
Ale wie o tym, że ta premiera jest?
Nie umiem pani powiedzieć. Nie wiem, bo to jest, mamy dział reklamowy i dział kontaktów, także prawdopodobnie tak. Bo my musimy płacić przecież GEMĘ i wszystkie te rzeczy, które sobie nuty musimy wykupić, także on ma informację na pewno, że my coś takiego tutaj wystawiamy.
Może się uda pokazać jemu chociaż jakiś fragment wideo. Może będzie taka szansa, taka możliwość. Też byłabym ciekawa, jaka by była jego reakcja na to.
Ja myślę, że kompozytorzy, ludzie sztuki są bardzo tolerancyjni. Oni wiedzą, że w balecie się nie kłamie. Że się robi coś, co jest wspaniałe i co jest bardzo osobiste. Jestem na pewno pewien, bo słuchałem tutaj nagrania i słucham tych prób, że orkiestra będzie na wysokim poziomie i tutaj jestem pewien, że Szczedlin jakby coś takiego usłyszał wspaniałego, to by powiedział, tak, to moje.
Pani Kasiu, jeśli chodzi o pracę z orkiestrą, to jakie metody pani uważa za najwartościowsze? To, żeby być, że tak powiem, szeryfem i zdecydowanym krokiem dążyć do celu, czy żeby być raczej łagodnym pedagogiem, który osiąga swoje? Jakie pani techniki stosuje w tym celu?
Ja myślę, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby stawiać się w roli pedagoga, bo jeszcze chyba nie jestem na tym etapie, ale co jest pewne, to że ja muszę być świetnie przygotowana. I to jest podstawowa sprawa, bez której ja nigdy nie wyjdę na podest, bo ja muszę konkretnie wiedzieć, czego chcę, co chcę osiągnąć, bo wtedy muzycy też mi uwierzą. Jeżeli ja sama nie jestem przekonana do swojej wizji, to nikt mi jej nie zrealizuje tak, jak ja sobie tam w głowie zaplanowałam. Więc przede wszystkim perfekcyjne przygotowanie i to mam na myśli oczywiście znajomość partytury, ale również tą interpretację muzyczną, która jest kluczowa i bez tego w ogóle nie ma sensu zaczynać żadnej próby. Więc myślę, że każdy z nas jest inny. Każdy przyjmuje inną metodę pracy. Ja miałam też możliwość asystować wielu wspaniałym dyrygentom, obserwować ich pracę i widzieć, co się sprawdza, co troszkę mniej funkcjonuje i wyciągać z tego wnioski. I myślę, że każda kolejna próba tak naprawdę buduje mnie jako dyrygenta, upewnia mnie w tym, co robię. Nie ma super recepty. Każda orkiestra jest inna, każda próba jest inna. Nawet właśnie próba tego samego spektaklu z tą samą orkiestrą wygląda zupełnie inaczej. Nie ma fantastycznej metody, która się sprawdza za każdym razem. Ale na pewno świetne przygotowanie i taka konkretna wizja tego, co chcemy osiągnąć, jest kluczowa. Bez tego nie ma sensu zaczynać.
A czy tak jak śpiewaczka uwodzi dyrygenta, bo uwodzi swoim głosem, czy zdarza się pani, że uwodzi panią właśnie solistka?
Nie spotkałam się. Może przede mną wszystko, ale nie. Oczywiście ja jestem z natury taką bardzo bezpośrednią, otwartą i myślę, że pozytywną osobą i wszystkie osoby, które ze mną miały możliwość współpracować, mam nadzieję, żeby to potwierdziły, więc tak, ta chemia tak. się tak w trakcie pracy na pewno pojawia i to stwarza ogromny komfort i na tym mi bardzo zależy, żeby nigdy nie wprowadzać takiej stresującej atmosfery, bo to nie sprzyja niczemu dobremu. Wiem, że niektórzy lubią dyktaturę i lubią sprawować władzę kompletną, ale ja czerpię inspirację od ludzi, więc ja nie mogę być głucha na to, co ktoś mi proponuje, bo to by tylko świadczyło o mnie, że jestem złym muzykiem. Dlatego też tak bardzo chętnie uczęszczam na próby baletu, bo dla mnie to jest nie tylko lekcja taka, że poznaję choreografię i jej się uczę, ale również ja czerpię ogromną inspirację. Ja oczywiście już przygotowałam materiał, bo my nagraliśmy Annę Kareninę we wrześniu, ale to nie znaczy, że tam się już nic więcej nie da zrobić. I dzięki tym próbom tego, jak ja widzę tancerzy, widzę fantastyczną choreografię, to powoduje, że mi się chce jeszcze więcej. I wiem, że za każdym razem, jak siadam do tej partytury, to pojawiają się nowe rzeczy, które można by było zrobić. I to jest fascynujące.
A poza tym do teatru przychodzimy po emocje. Anna Karenina to jest chyba splot samych emocji, tak jak
bomba
pan powiedział.
Emocjonalna.
Z tego się nie da wyjść bez emocji.
Ale jest
nie da się
fajna atmosfera współpracy, bo my pracujemy pierwszy raz. Ta sympatia wokół tego dzieła jest bardzo wyczuwalna, bo po prostu my się bardzo lubimy. I to jest bardzo miłe. I coś jest takiego, że się chętnie przychodzi do pracy i chętnie się dyskutuje o czymś. I to nie ma czegoś takiego, że ja to muszę albo powinienem. To jest takie ulotne, miłe, sympatyczne, tak jak wyborne wino czerwone.
Proszę powiedzieć, teraz zbliża się dzień premiery, to 13 maja. Jakie państwo mają obyczaje w dniu premiery? Ja wiem, że jest próba generalna, po próbie generalnej ostatnie korekty, ostatnie poprawki, ale zawsze ta premiera i to pójście kurtyny w górę to moment szczególny. Ma pan jakiś szczególny rytuał?
Staram się nie myśleć, bo wszystko jest w ręku Boga i to jest prawda. Znaczy zrobiłem 40 przedstawień i tam na górze ktoś rządzi. Ktoś to, jak ktoś powiedział w filmie, ktoś to wszystko pomalował. I rzeczywiście tak jest. I staram się być w tym momencie wyciszony i staram się nie przeszkadzać przeznaczeniu.
I dbać o to, i pilnować, żeby wszyscy byli zdrowi i nie było żadnej kontuzji.
Tak, no, tak. Ale jak mówiąc, wchodząc na salę baletową, zawsze zamykam oczy i mówię, wszystko jest okej. Nie denerwuj się, wszystko jest w ręku Boga. Wszystko będzie normalnie, tak jak on chce.
A pani Kasiu?
No ten stres na pewno się pojawia, bo to się nie da bez stresu, bo jak na czymś nam bardzo zależy, to siłą rzeczy się musi jakaś taka emocja niepokoju pojawić. Nie mam jakichś takich tradycji, zwyczajów, które robię w dniu spektaklu, bo to wynika z tego, że ja wiem, że już co mogłam, to zrobiłam. I po prostu my oddajemy z siebie maksimum wszystkiego, co mamy podczas prób, żeby mieć tą spokojną głowę już w tym dniu docelowym. Wiadomo, że nie wszystko da się przewidzieć i nie wszystko da się zaplanować. Ja w ogóle podziwiam, że Tomasz jeszcze będzie miał spotkanie przed premierą przecież.
Zmusili mnie.
Zapraszamy o 18.
Zapraszamy. Ja nie byłam w stanie słowa wydusić już z siebie na godzinę przed spektaklem, to jestem przekonana.
Jest problem tego typu, że właściwie się spędza te ostatnie godziny z tancerzami, dając im małe prezenty. Także to jest taki bardzo intymny kontakt między nami. I właściwie stara się człowiek nie mieć kontaktu z nikim innym. Jest takie, jak powiedziałem, wyciszenie, ale w Poznaniu jest bardzo sympatyczny zwyczaj, że człowiek przychodzi do godziny przed przedstawieniem i rozmawia z publicznością. Będą pytania, dlaczego pan to zrobił? Jak się pan czuje w tym temacie? Czy się pan denerwuje? No nie będę się denerwował w tym momencie, ale ja rozumiem, że każdy z nas pragnie osobistego kontaktu i to jest najwspanialsze w teatrze, że to nie jest sztuczne, że to jest życiowe, że mamy osobisty kontakt z ludźmi, którzy do nas przychodzą. Także ja też muszę po prostu być dla nich tam. Nie pracuję w fabryce broni jakiejś tajnej, tylko pracuję w placówce kulturalnej, w tak zwanej katedrze. My jesteśmy tak zwanymi reprezentantami duszy i tą duszą musimy nie tylko grać, ale być fizycznie tam.
No, i zadziałać na duszach i na sercach innych. Zagrać tymi emocjami. Czyli proszę państwa, mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki, że proszę przyjść zobaczyć wspaniałą obsadę. Myślę, że bardzo interesujący spektakl, no ale oczywiście będziemy o nim mówić w momencie, kiedy go zobaczymy. Serdecznie dziękuję, że tym razem nie w Teatrze Wielkim, a przed mikrofonami Poznańskiego Radia pani Katarzyna Tomala, pan dyrektor Tomasz Kajdański. Czekamy. A jeszcze może pan zdradzi tajemnicę, jaka będzie następna premiera baletowa w Teatrze Wielkim?
Nie mogę powiedzieć. Bo tajemnica. Tutaj ja mam, nie ma tajemnic, ale umówiłem się z panią dyrektor, że ona mówi, co się w teatrze dzieje. Ja jej pomagam i to jest słuszne, bo ona jest szefem całego teatru, ona jest tym głównym kapitanem, także nie chciałbym jej ubiegać i ją bardzo lubię za to, że ona jest taka fajna.
Pani Renata Borowska, serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Słuchaliśmy fragmentu z Anny Kareniny Rodiona Szczedrina w wykonaniu Orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu pod dyrekcją Katarzyny Tomali.